Witamy, czwartek, 19. Jak zawsze co tydzień audycja Punkt Widzenia. Przy mikrofonach witają was Kamil i Pablos.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o genezie kina postapokaliptycznego. Dobrze to wymawiam? Chyba tak.
Tak jest, bardzo dobrze.
Będziemy atakować osobę, która jest głównym sprawcą, który stworzył, że to kino i ten gatunek został rozpoznawalny na całym świecie i gromadzi naprawdę, ale to naprawdę duże rzesze fanów.
Tak, no między innymi właśnie od niego się zaczęło i wiele ciekawostek mamy dzisiaj przygotowanych na ten temat, ponieważ rozmawiając o reżyserze serii filmów, które dzisiaj wrzucamy na warsztat, będziemy rozmawiali o serii filmów Mad Max. Jest to seria filmów postapokaliptycznych, science fiction, sensacyjnych. To w pewnym sensie z każdej części ewoluowało coraz bardziej w te sceny postapokaliptyczne. No i mówi się, że z pustego się nie naleje, a jednak ten reżyser naprawdę dał czadu, oszczędzał samemu nawet do pierwszej części, co jest ciekawe. No i stworzył film, który bardzo mocno zaznaczył się w historii kinematografii.
Tak, a mowa tutaj o australijskim reżyserze, jakim jest George Miller, zwany The Mastermind, bo w późniejszej części audycji zrozumiecie, jak ten cały proces powstawania tej całej serii ewoluował i zmieniał się w jego głowie. No i tutaj trzeba wspomnieć, tak jak mówiłeś, dokładał do pierwszej części, która swoją premierę miała w 1979 roku. I on wtedy brał się za ten film w wieku 34 lat. Jak już wspominaliśmy, jest on reżyserem z Australii i reprezentuje właśnie kino z tej części świata i jest uważany za jednego z głównych przewodników, który wprowadził kino właśnie z Australii na salony Hollywood.
No i zrobił to w niezwykły sposób, między innymi wcale nie był ani reżyserem, ani artystą, ani nikim takim z wykształcenia był lekarzem, co jest bardzo, bardzo zaskakujące i po prostu jakoś tak zawsze czuł pasję do kina, jak sam mówił i na początku próbował w jakichś krótkometrażowych nagrywkach, tam podobno kiedyś coś próbował w reklamach, to też nie wyszło. No i tak sobie rzeźbił i w końcu ze znajomym wpadli na pomysł scenariusza do pierwszej części filmu Mad Max.
Tak, i właśnie gromadząc całą ekipę, która dzieliła z nim pasję do kina i do tego, aby przedstawić coś w kompletnie inny sposób, coś czego jeszcze nie było, właśnie wpadli na ten pomysł, zrealizowali pierwszą część Mad Maxa, a w główną rolę Maxa wcielił się jeszcze wtedy nieznany Mel Gibson i już potem to jego kariera wystrzeliła jak z trampoliny.
Tak, i to jest kolejna ciekawa historia a propos Mela Gibsona, ponieważ reżyser po wielu, wielu miesiącach szukania sponsorów do filmu nie mógł takowych znaleźć. Gdy w końcu znalazł jednego sponsora, ten zaproponował, że da mu tylko 250 tysięcy dolarów, co i na te, i na tamte czasy było naprawdę bardzo śmieszną sumą, bardzo malutką sumą, jak na produkcję filmu. No więc reżyser i inni producenci starali się jak najbardziej ciąć koszty. No i między innymi, to dzisiaj się może wydawać nierealne, a kiedyś tak było, że zatrudnienie Mela Gibsona było tym cięciem kosztów, gdyż nie chcieli zatrudniać profesjonalnych, znanych aktorów z prostego powodu, no nie mieli na to pieniędzy, więc napisali do australijskiej szkoły aktorskiej o ich najlepszych studentów i tak między innymi trafił na plan zdjęciowy Mel Gibson.
Tak, a z tej całej szkoły australijskich młodych aktorów wyróżnił się tym, że w czasie, gdy pojawił się na castingu do pierwszej części Mad Maxa, podobno było to dzień po bójce, w której miał okazję uczestniczyć w jakimś pubie w Australii i podobno przyszedł na ten casting z limo pod okiem i dzięki temu właśnie osoby odpowiedzialne za ten research wśród osób odpowiednich do tej roli zapamiętały go właśnie dzięki jego nienaturalnemu wyglądowi, jak na przyjście o staranie się o rolę.
No tak, i to jest kolejna ciekawostka, którą ty rzuciłeś, ja rzucam kontrciekawostkę, bo dzisiaj właśnie taka będzie ta audycja, taka mocno informacyjno-ciekawostkowa. Nie będzie to żaden ranking filmów, bo po prostu zaznaczamy ważny epizod w świecie kina. I a propos tego, co powiedziałeś, że Mel Gibson przyszedł po Bójce, rzeczywiście przyszedł z poharataną całą twarzą i dłońmi, co jak później się okazało, wiele, wiele lat później, Mel Gibson się przyznał, że było to zupełnie ustawione. Po prostu pobił się z kolegą i chciał jakoś tam zaznaczyć się w świecie kina, w świecie takich mainstreamowych aktorów jakimś skandalem. No i to teoretycznie mu nie wyszło, bo na początku nie wzięto go do filmu, ale później jak już wyzdrowiał i przyszedł po raz drugi na castingi, to tak zapadł w pamięci producentom, że obsadzili go w pierwszej, w głównoplanowej roli. No i tak się wszystko zaczęło. Pierwsza część Mad Maxa, to żeby Państwu przybliżyć, to jest fabuła, opowiada o właśnie Maxie, który był policjantem drogówki, tak zwanym krawężnikiem, który naraził się gangowi motocyklowemu, nieważne jak, to już odkryjecie sami oglądając, i gdy bandyci zaczynają go ścigać, to ten wypowiedział im walkę na śmierć i życie, aby bronić siebie i swoich bliskich.
Tak, akcja samego filmu jest osadzona w niedalekiej przyszłości, która zwiastuje no, nieciekawe czasy dla świata, ponieważ jest to, tak jak już wspomnieliśmy, taki dystopijny obraz naszej rzeczywistości. No i tak jak mówiłeś, tytułowy bohater mierzy się z bandytami, ale jest to w kompletnie inny sposób poprowadzone, ponieważ do tego wszystkiego wykorzystuje jakże podrasowane fury i mierzy się z motocyklistami. To wszystko toczy się na czterech bądź dwóch kółkach, więc to dodatkowo dodaje takiego ciekawego odświeżenia do kina zemsty, kina rywalizacji pomiędzy dobrem i złem.
No tak, wiele było takich ciekawostek na temat tego filmu. Zresztą jednym z bardziej zapamiętanych aktorów poza Melem Gibsonem był oczywiście Hugh Keith Byrne, który zagrał naprawdę niesamowicie czarny charakter. Do dzisiaj jeden chyba z bardziej pamiętliwych, jeżeli ktoś zapoznał się z tą produkcją. I ciekawostka również na temat tego filmu jest taka, że budżet przeznaczony na ten film, są różne opinie na ten temat. Taka głównie ustalona wersja to jest, że to było około $500,000 po tym, jak sam reżyser zatrudnił się na karetce na dodatkowych zmianach, żeby odkładać pieniądze. Niektórzy mówią, że było to 600 000, niektórzy mówią, że było to 450 000. No, w każdym razie jest to znikoma liczba. I Kamil, powiedz, i proszę nie przestawiać radioodbiorników, nie wyłączać aplikacji, bo nie pomylimy się, mówiąc, ile ten film zarobił na całym świecie.
Tak, co jest właśnie takie jeszcze bardziej uwydatniające, to, że zarobił $100 milionów na całym świecie. Co prawda, w samym USA zarobił no jedyne 8 750 000, a przełożyło się to na zarobki poza USA w wysokości $91 milionów. Są to niewyobrażalne kwoty. Tak jak mówiliśmy, cięcia budżetowe naprawdę były przekładane na wszystko. Nawet do takiego stopnia, że aktorzy w większości wykonywali takie mniej groźne sceny samemu, ponieważ zatrudnienie takich profesjonalnych kaskaderów też kosztowało. I właśnie taką sytuacją z planu jest moment, w której, no nie będę tutaj się zagłębiał w jakąś fabułę, ale jedna z postaci żeńskich ma scenę, w której mierzy z strzelby, po czym niestety podczas kręcenia to kolano sobie nadwyrężyła. W późniejszych scenach widać ten opatrunek na kolanie, dla tych baczniejszych okiem na pewno rzuci się to wszystko od razu w oczy i będzie to zapamiętane, ale wpasowywuje się to idealnie w ten klimat takich obszarpanych skór i tego wszystkiego, co jest skąpane w oleju silnikowym.
Tak, oczywiście takim atutem tego filmu, oczywiście dla oszczędzania pieniędzy, było to, że był to świat już powolutku taki osamotniony, coraz mniej tych ludzi tam było, więc nie trzeba było zatrudniać dużo statystów. A ci, którzy byli zatrudnieni, między innymi gang motocyklowy, nie mieli wypłacanej pensji, tylko mieli płacone w piwie. Nie pieniężnie, tylko w piwie, i między innymi musieli przyjechać aż z Sydney do Melbourne. Było to troszeczkę poza prawem robione, dlatego reżyser wysłał do nich list, żeby okazywali ewentualnie policji, która będzie ich chciała zatrzymać, że jadą na plan filmowy. No i wiele takich sytuacji było. Ogólnie produkcja tego filmu była troszeczkę właśnie poza prawem, między innymi w scenie, gdzie w tle widzimy szyld sklepu, no to jak się później okazało, ten szyld sklepowy nie został zakupiony przez producentów, tylko ukradziony z pobliskiego supermarketu i później odstawiony na miejsce bez zgody właścicieli. Także dużo takich naprawdę interesujących sytuacji wyniknęło podczas kręcenia tego filmu.
Tak, a sam film był genezą, jak już mówiliśmy, bardzo, ale to bardzo długiej podróży, którą miał jeszcze nam do zafundowania George Miller w postaci drugiej części, trzeciej części oraz rebootu serii, który miał miejsce w 2015 roku, a to wszystko po krótkiej przerwie.
I jesteśmy z powrotem na antenie. Przechodzimy płynnie do drugiej części Mad Maxa, która pojawiła się już 2 lata po premierze pierwszej, bo już w 1981 roku po raz kolejny George Miller za sterami, ojciec całej serii. Na początku nie był do końca przekonany do tego, żeby stworzyć ten sequel. Bardzo mocno się zastanawiał nad tym, czy by nie pójść w jakieś inne filmy, inne gatunki, ale zdecydował się na to i wyszedł z tego ojciec chrzestny tego gatunku. I Kamil zaraz wam wytłumaczy, dlaczego.
Tak, jak wspominaliśmy, na początku sami, gdy rozmawialiśmy pomiędzy sobą, nie mieliśmy jakichś takich dobrych opinii na temat tej całej serii. Ten film oglądało się dosyć ciężko i było to spowodowane no pewnie tym gryzącym w oczy budżetem, który wpłynął na wizualną kwestię całego filmu. I ta pierwsza część, która zapoczątkowała tą nową erę, i druga część, która to wszystko kontynuowała, ma taki właśnie wydźwięk wśród krytyków czy też fanów na całym świecie, jakoby miała miano ojca chrzestnego właśnie postapo tego gatunku, o którym dzisiaj mówimy. I wcale to nie jest błędne, ponieważ przez wiele osób ta druga część jest tą już taką kompletniejszą, ciekawiej przedstawiającą ten cały świat, dalej utrzymującą to wszystko w ryzach tego, co mieliśmy okazję poznać podczas Mad Maxa 1 i to wszystko dalej śmiga po szosach. Tak jak właśnie tytuł, czyli Wojownik Szos.
No tak, i tutaj ciekawe jest to, że budżet już wynosił 2 miliony, choć jest to nadal zaskakujące, bo skoro pierwsza część przyniosła aż 100 milionów zysków, to dlaczego ktoś się bał zaryzykować? No tu prostą odpowiedzią jest niedoświadczony reżyser, o którym myśleli, że miał taki jednostrzałowiec. Okazało się, że te 2 miliony, które otrzymał, przerobił w czyste złoto i stworzył jeden z najlepszych sequelów kina. Box office wynosił prawie 25 milionów, więc nadal jest to świetny wynik jak na tak niskobudżetowy film, bo pamiętajmy, że to jest, tak jak my z Kamilem rozmawialiśmy przed tą audycją, w pewnym sensie kino klasy B. Jest to kino australijskie, jest to kino niskobudżetowe, więc to wszystko się składa na taką troszeczkę podkategorię. No a jednak George potrafił zrobić z tego niesamowite filmy, które na pierwszy rzut oka takie się nie wydają, bo tutaj właśnie prywatnie dyskutowaliśmy nieraz i zastanawialiśmy się z Kamilem nad tą audycją i nigdy nie pałaliśmy sympatią do tych filmów, ale tak jak teraz staramy się od technicznej strony przybliżyć to wszystko, no to to nabiera zupełnie szerszego obrazu, który jest zdecydowanie ciekawszy niż tylko to, co widzimy na ekranie.
Tak, w rolę głównego bohatera ponownie wcielił się Mel Gibson, który już owiany taką drobną sławą po pierwszej odsłonie z serii wciela się ponownie w rolę Maxa i działa tak samo dobrze, jak i właśnie w prequelu tego wszystkiego, czyli od tego, co się zaczęło. I ma to naprawdę dalej sens to wszystko, bo jest to utrzymane w tym klimacie, do którego nas przyzwyczaił George Miller. Jest to zrobione naprawdę z iście chirurgiczną precyzją, ponieważ dla osób, które są zaznajomione z tą serią, na pewno przykuwające może być to, jak naprawdę niechaotycznie są prowadzone te wszystkie sceny pościgowe. Mi to od razu też rzuciło się w oczy, bo nagrywanie czegoś takiego na pełnej prędkości, czy też po prostu w ruchu, jest naprawdę kwestią, która wymaga dużych umiejętności i nie zostało to też zaniedbane. Znowu przysiadły do tego osoby na odpowiednim stanowisku i wszystko działało jak należy.
Tak, film jest uznany za jeden z lepszych sequelów, tak jak wspominaliśmy. Nie do końca się to przełożyło na te największe nagrody w Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie przez popularność, małą popularność tego filmu jeszcze wtedy w Stanach, bo się przełożyło to tylko na jednego Saturna. mówiąc tylko, mam na myśli aż w zasadzie, bo był to film niskobudżetowy, a z drugiej strony był to najdroższy film nagrany w tamtym czasie w Australii. Więc bardzo dużo tutaj widzimy paradoksów, że jeżeli nie nagrywamy czegoś w Hollywood w Stanach Zjednoczonych, no to te cyfry są zdecydowanie inne i nie każdy sobie może pozwolić na budżet na film o powiedzmy 300 milionów czy tak dalej. Więc to jest kolejna ciekawostka i oczywiście dla fanów zwierząt bardzo ważną informacją będzie to, że pies, który brał udział w tym filmie, w tej produkcji, nic mu się nie stało. Oczywiście został specjalnie wytresowany tak, aby mógł współpracować z aktorami, a po wszystkim został przygarnięty przez jednego z kamerzystów. Także to jest też dobra informacja dla zwierzolubnych naszych słuchaczy.
Tak, wszystko pozostało w rodzinie. Pieskowi nic się nie stało. Tak jak mówiłeś, zostało zrobione wszystko, co powinno być, aby właśnie ten czworonogi przyjaciel czuł się jak najlepiej, miał nawet specjalnie stworzone słuchawki dźwiękoszczelne, aby nie przestraszyć się warkotu silników samochodów czy też motorów, które pojawiały się na planie zdjęciowym. Oprócz tego wspomniałeś o nagrodzie Saturn. Dla wielu osób, nawet i dla nas, może być to coś minimalnego, bo patrzymy zawsze przez pryzmat tych Złotych Globów, Oscarów czy BAFT, a Saturny to nagrody skoncentrowane tylko i wyłącznie na nagradzaniu filmów właśnie z gatunku science fiction, więc było to na pewno nie małe wyróżnienie dla George'a Millera, który na pewno ucieszył się z tego wszystkiego, bo po coś to wszystko robi, a miało to bardzo, ale to bardzo fajne odbicie wśród fanów.
Tak, ważną jeszcze informacją jest to, że w jednym z wywiadów Miller przyznał, że druga część była swoistym hołdem dla ukochanych amerykańskich westernów, które na początku chciał on nagrywać. I to można zauważyć w tym, że już ten wątek postapokaliptyczny, jakieś trudne słowo mamy na dzisiaj, został dużo mocniej wyeksponowany w tym filmie. No i oczywiście Milner był, jak wielu ludziom wiadomo, fanem kina Akiry Kurosawy i to też widać w charakterze, w klimacie, który został zawarty w tym całym filmie. W pewnym sensie Max stał się takim kowbojem tego całego świata postapokaliptycznego science fiction.
Tak, właśnie tak to wyglądało. Jak wiadomo, w filmach Akiry Kurosawy, czy też właśnie w westernach, o których wspomnieliśmy, na których był wzorowany ten film, główni bohaterowie są sprawdzani właśnie w sposób moralny i umiejętnościowy w sytuacjach, w których pomagają tym słabszym. I właśnie tutaj nie było inaczej. Max właśnie stanął na czele obrony jednego z miasteczek, które miało właśnie utarg z kolejnymi gangami, które poruszały się po bezdrożach Australii, bo właśnie tam dzieje się również druga część, więc to wszystko było taką wstęgą gatunkową, która wiązała właśnie to w jedną całość.
No i ważnym też jest wspomnieć, że ten film był bardzo dobrze obsadzony w czasie, gdyż w latach 80. XX wieku rzeczywiście występował problem z paliwem, był to w pewnym sensie kryzys paliwowy, więc to znalazło swoje odzwierciedlenie również w filmie i dzięki temu, pomimo że było to science fiction i tak dalej, to ludzie w pewnym stopniu mogli się utożsamiać, co też zachęciło na pewno wielu widzów do pójścia do kina. Film ten już, tak jak wspominałeś wcześniej, dużo mniej kłuł w oczy przez to, że te efekty specjalne były już dużo bardziej dopracowane, samochody nie rozpadały się jeszcze przed zderzeniem, jak to miało miejsce w pierwszej części, więc ta część już była zdecydowanie bardziej dopracowana i można powiedzieć, że pomimo, że była część, która jest zdecydowanie bardziej nagrodzona i szerzej znana na całym świecie, o której będziemy później rozmawiali, To ja bym nazwał tą część jako taki klejnot koronny dla tego reżysera, gdyż naprawdę z tak małego budżetu i z kina australijskiego, no z tym filmem chyba się najbardziej właśnie zaznaczył w historii kina, bo później już wiadomo, miał zdecydowanie więcej możliwości, a tu jednak wzniósł się na wyżyny tego, co mógł pokazać i pokazał zdecydowany majstersztyk.
Tak, i po tym wszystkim fani domagali się kolejnych właśnie historii związanych z życiem Maxa. No i nie było inaczej. No, George postanowił, że da tego, czego wymagają właśnie jego oddani fani, i stworzył trzecią część, która koniec końców przy największym budżecie okazała się tą najsłabszą, ponieważ to wszystko zalatywało już taką troszkę przeżytą historią, dlatego może i reżyser potrzebował więcej czasu, ale o tym po przerwie.
So Chrystusem.
Cudownie w przerwie przygrywał nam Elton John i utwór z jego nowego albumu. A teraz wracamy do trzeciej części już Mad Maxa, która nosiła tytuł Mad Max pod kopułą gromu. Pojawiła się w kinach w 1985 roku, czyli tutaj już troszeczkę dłużej musieliśmy czekać na tą kolejną część, chociaż oczywiście my z Kamilosem jeszcze wtedy nie czekaliśmy, bo zapewne nawet nie byliśmy w planach, ale oglądaliśmy je już później, będąc na tym świecie. No i co tu dużo mówić, poza tym, że pojawiły się troszeczkę już bardziej znane nazwiska, bo między innymi Mel Gibson już był wtedy dość znanym aktorem, no i pojawiła się Tina Turner, która była wtedy bardzo znana, no ale niestety film nie okazał się takim sukcesem jak dwie poprzednie części.
Tak, to wszystko nie udźwignęło presji stworzonej przez poprzednie dwie części. Umieszczenie aktorki w postaci głównej antagonistki naszego bohatera nie było strzałem w dziesiątkę, ale o tym też przekonał się George Miller, patrząc po samych box-officach. No i tutaj już mieliśmy ten regres artystyczny, może jakieś przepalenie materiału, może brak koncepcji, może coś, co potrzebowało czasu i jakiegoś większego odstępu właśnie pomiędzy tymi poprzednimi częściami, żeby uwydatnić to wszystko, żeby to wyczekiwanie miało jakiś taki fajniejszy finał. No skończyło się, jak już mówimy, taką, można to nazwać klapą, bo przez wielu krytyków właśnie ten trzeci film z odsłony Mad Max jest uważany za ten gorzej skomponowany.
No tak, troszeczkę zalatywało takim odgrzewaniem kotleta w pewnym sensie, bo niewiele nowego zostało wprowadzone do fabuły poza kolejnym stopniem rozwinięcia tego klimatu postapokaliptycznego. Odnalazło to oczywiście odzwierciedlenie, tak jak wspominałeś, w box-officach, bo aż z 12,5 miliona dolarów, które zostały przeznaczone na ten film, zarobiono jedynie 36. No jest to nadal sukces finansowy, ale nie jest to taki sukces, jakiego spodziewali się producenci, wytwórnia filmowa, no i na pewno reżyser też nie był zbytnio zadowolony z odzewu, jaki słyszał od wielu, wielu recenzentów tego filmu, no ale zresztą oglądając go rzeczywiście widzimy, że troszeczkę brakuje mu takiej świeżości, takiego powiewu nowej historii albo rozwinięcia tej historii. No tutaj jednak opowiadało to w pewnym sensie o jednej z wybranych przygód Maxa, tak można powiedzieć wyrwanych troszeczkę z kontekstu, z życia jego.
Tak, ale patrząc, właśnie porównując z poprzednimi częściami, ten film doznał wielkiego zaszczytu, ponieważ ten pojawił się w nominacjach do Złotych Globów i to dzięki piosence Tiny Turner pod tytułem We Don't Need a Hero Anymore. Więc tutaj te nagrody miały jakiś już większy progres, ale film zanotował większy regres. No i to spotkało się właśnie z taką już dłuższą przerwą, w którą wprowadził nas George Miller i wydaje mi się, że wyszło to na pewno na dobre.
No myślę, że też związek z tą przerwą mogła mieć śmierć jego bliskiego przyjaciela, Byrona Kennedy'ego, który latając helikopterem szukał lokalizacji dla trzeciej części właśnie Mad Maxa i niestety rozbił się, co poskutkowało jego śmiercią. Myślę, że to też w pewnym stopniu wpłynęło na reżysera tak mocno emocjonalnie. Troszeczkę miał później zastój, no i doczekaliśmy się dość niedawno części, która była zdecydowanie najprzyjemniejsza dla oka, bardzo nagrodzona, wręcz obsypana nagrodami. No i w efekcie jedną z lepszych części, przynajmniej dla nas młodszego pokolenia, myślę, że jedną z lepszych. A mowa tutaj o Mad Maxie na Drodze Gniewu, którego premiera była w 2015 roku, czyli aż 30 lat po trzeciej części.
Tak, minął kawał czasu, technologia poszła do przodu. Chcąc nie chcąc, reżyser miał jakiś zalążek pomysłu na czwartą część, która miała być kręcona od razu po ukazaniu się Mad Maxa pod kopułą gromu. Jednakże z różnych politycznych czy też klimatycznych problemów to wszystko zostało odkładane i odkładane w czasie. Ten scenariusz zawsze umierał na etapie postprodukcji, aż w końcu, jak już wspomniałeś, doczekał się tej właśnie premiery, która zrewolucjonizowała science fiction i odświeżyła ten gatunek na nowo. I mowa tutaj właśnie o Mad Maxie na Drodze Gniewu. W rolę Maxa nie wcielał się już Mel Gibson, który jednak po występie w tej trylogii, jeśli można to tak nazwać, postanowił kontynuować swoją karierę, ale w już innych produkcjach, żeby nie zaszufladkować się za bardzo, i udało już się zorganizować godnego zastępcę, jakim był brytyjski aktor, czyli Tom Hardy, wielu osobom znany, już bardziej popularny, wchodzący w tą rolę, dał radę, jak naprawdę mało kto, podejrzewam, i wprowadził ten level tego filmu na pewno bardzo wysoki poziom, a na ekranie towarzyszyła mu Charlize Theron, która grała właśnie postać kobiecą, czyli Furiozę.
No tak, tutaj zdecydowanie Tom Hardy zastąpił świetnie Mela Gibsona, bo bardzo zapadł mi w pamięć jego występ w tym filmie. No ale tutaj myślę, że takim bardzo świecącym klejnotem tego całego filmu była właśnie przez ciebie wspomniana Charlize Theron, która była niesamowicie potężną, silną postacią damską, która tutaj ciężko nawet powiedzieć, że odstępowała Mad Maxowi, wręcz ona była jedną z tych jaśniejszych, twardszych postaci i naprawdę zrobiła olbrzymie show na ekranie. I film został zauważony już przez Hollywood, bo został zrobiony w takim troszeczkę bardziej hollywoodowskim stylu, już mniej było takiej bezczelności, brutalności, która była w poprzednich trzech częściach. No i dzięki temu zostali zauważeni przez Amerykańską Akademię Filmową, zdobywając i dominując rozdanie Oscarów, bo wygrali aż 6 Oscarów w 2016 roku za najlepszą charakteryzację, scenografię, kostiumy, dźwięk, montaż i montaż dźwięku, czyli w bardzo, naprawdę bardzo ważnych kategoriach.
Tak, czyli 10 nominacji przełożyło się na 6 nagród i to właśnie tych najważniejszych, czyli tak jak już wspominaliśmy na przestrzeni poprzednich części, ten montaż czy też dźwięk po prostu został utrzymany na jakże wysokim poziomie i w końcu został doceniony, a to wszystko po prostu zostało wzbogacone o te smaczki technologiczne. Na pewno na szacunek i wydaje mi się, że będzie to zdziwienie dla wielu z naszych słuchaczy, że ten film nie miał jako takiego scenariusza. On po prostu powstał na bazie storyboardów, czyli takich tabliczek ilustrujących ruch kamery i wygląd planu, bardzo przypominających scenki komiksowe. Było ich aż 3500. To wszystko wraz ze współpracy ze swoim kolegą utworzył George Miller w 1999 roku, czyli tak jak mówimy, to czekało i dojrzewało w głowie naszego głównego tutaj reżysera bardzo długo i zaowocowało to naprawdę nie lada wielką produkcją.
No i myślę, że tutaj też warto wspomnieć poza Tomem Hardym czy Charlize Theron o niesamowitym czarnym charakterze, czyli o wiecznym Joe, którego zagrał powracający do tej serii Hugh Keyes Byrne. Po raz kolejny zagrał czarny charakter. No i tutaj myślę, że bardzo mocno został zapamiętany przez widownię, bo w wielu plebiscytach właśnie głosowanych przez ludzi, między innymi taka ciekawostka, w plebiscycie bliskiego nam portalu FilmWeb również został nominowany do najlepszego czarnego charakteru w roku 2015. No i rzeczywiście zagrał on tam takiego bezkompromisowego, strasznego, przerażającego człowieka, który wykorzystywał właśnie kobiety, żeby przeżyć. No i tutaj Charlize Theron postawiła mu się i przy pomocy Mad Maxa starali się wyrwać spod jego rządów. I tak mniej więcej stworzyła się ta nasza fabuła, która nie była do końca ustalona, a wyszła naprawdę niesamowicie. Jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, to polecamy to obejrzeć z jakimś dobrym nagłośnieniem albo ze słuchawkami na uszach, a nie na głośnikach laptopa, bo dźwięk w tym filmie i rozruba, jaka występuje na ekranie, naprawdę porusza, myślę, że poruszy każdego, bo była niesamowita.
Tak, tutaj wspomniałeś o zarysie fabularnym i o postaci tego Immortan Joe'a, czyli właśnie głównego antagonisty w tym filmie. I to, co mówiłeś, to, że wykorzystywał kobiety do właśnie takich nikczemnych celów, do podtrzymania właśnie swojego rodu i do, żeby podtrzymać się na tronie i wieść tą supremację nad tymi zmaltretowanymi osobami. Właśnie wydaje mi się, że tutaj zasługuje na dodatkową uwagę ten feministyczny wydźwięk tego filmu, właśnie postawienie na tą naprawdę wyraziście i dobrze zagraną postać przez właśnie Charlize Theron, która tworzyła naprawdę fajną partnerkę dla Maxa, patrząc na to, że film naprawdę nie jest wzbogacony o wiele dialogów, to zapadają oni w pamięć, są wręcz hipnotyzujący i to wszystko ma ręce i nogi i dlatego może powoduje w nas naprawdę takie wrażenie filmu, który zmienił właśnie gatunek sensacyjny science fiction, który toczy się w gatunku, podgatunku postapo.
No tak, myślę, że tutaj też fajnie będzie nawiązać do jednej z naszych poprzednich audycji, czyli poświęceń aktorów dla swoich ról. I tutaj Charlize Theron zgodziła się w ramach przygotowań do tego filmu ogolić sobie głowę, co skutkowało, że w następnej swojej produkcji, w takim filmie komediowym Milion sposobów jak zginąć na Dzikim Zachodzie, aktorka cały czas musiała nosić perukę i była świadoma, że takie będą konsekwencje, więc zdecydowanie szapobarze odważyła się i nie bała się tego zrobić, bo często dla kobiet jednak te włosy są dość ważne, a ona na potrzeby swojej postaci postanowiła się ich pozbyć. No i na pewno też ekscytującą ciekawostką jest to, że jedynie 20% efektów specjalnych zostało wygenerowanych komputerowo podczas całego filmu, a w trakcie nagrywania go zostało wykonanych ponad 300 scen kaskaderskich.
Tak, i to wszystko przełożyło się na materiał filmowy trwający 480 godzin, z czego było trzeba to wszystko okroić do lekko ponad 2 godzin, więc jak już tutaj zachwycamy się tymi montażystami, kaskaderami i osobami, które brały w tym udział, no to zasługuje na jeszcze większy ukłon w ich stronę. I dodatkową taką rzeczą, z którą udało mi się zaznajomić podczas gdy czytałem sobie o tym filmie, jest to, iż wszystkie rekwizyty stworzone do tej produkcji były robione z rzeczy znalezionych na wysypiskach złomu. I to wszystko, ta cała detaliczność, wystrój samochodów, ubrań, które nawet w większości ujęć nie trafiły do tej finalnej wersji filmu, były wykonane naprawdę z dużym sercem, co przełożyło się właśnie na oddanie tego w sposób, jaki zagrali aktorzy i to wszystko żyło, ponieważ właśnie dzięki temu wczuli się w ten świat i w swoje kreacje jeszcze bardziej.
No tak, i myślę, że teraz, jeżeli ktoś zdecyduje się na obejrzenie po naszej audycji tego filmu po raz kolejny albo po raz pierwszy, no to na pewno dużo ciekawiej będzie patrzył na to, wiedząc, że ci aktorzy wiele tych scen kaskaderskich wykonywali samemu. Myślę, że wartą sceną taką do zapamiętania i jeszcze raz do zobaczenia była scena, w której trwał pościg za tą machiną wojenną, którą prowadziła Furioza. Był tam taki pojazd, który miał napawać moralami żołnierzy ścigających głównych bohaterów. Była tam postać, która była przebrana w taki czerwony kombinezon i grała na gitarze, z której zionęły płomienie. No i wyobraźmy sobie, że było to nagrywane naprawdę. Ten aktor tam był podpięty na linach i naprawdę latał na prawo i lewo, w przód, w tył. No niesamowite poświęcenie i właśnie słuchając o tym, czy tak jak my mówiąc o tym, naprawdę jeszcze lepiej, jeszcze dosadniej odbiera się cały ten styl filmu, całe poświęcenie aktorów i to, że tam było naprawdę tyle się działo na tym planie filmowym, a wszystko było jakby tworzone przez ludzi.
Tak, i to jest bardzo wielka zasługa osób, które pracowały przy tym, bo właśnie w filmie, który jest usypany z tak wielu scen akcji, jest sztuką, aby nie doprowadzić widza do zagubienia się w tej całej historii i w tym, co jest prezentowane. I to wszystko było poprowadzone tak skrzętnie, dzięki takiej sztuczce operatorskiej polegającej na scentralizowaniu planu, że widz cały czas jest skupiony w środku ekranu, dzięki czemu nie gubi się we wszystkim, co jest dookoła. I to pokazywało nam za każdym razem, w którą stronę my mamy spojrzeć, żeby się nie zgubić. Byliśmy naprawdę, ale to naprawdę super prowadzeni przez operatorów i to wszystko stworzyło taki nie zlepek i wielki miszmasz, tylko coś, co się ogląda z bardzo dużym apetytem, jeśli można to tak nazwać.
No i oczywiście, jak to mamy w zwyczaju, przytoczymy jeszcze liczby, bo te nigdy nie kłamią. I tutaj z budżetu aż 150 milionów dolarów. No tutaj już się pojawił prawdziwy hollywoodzki budżet na film. Ten zarobił prawie 380 milionów, więc jest to wynik naprawdę bardzo pozytywny. No i między innymi o tym pozytywnym odbiorze przez ludzi czy krytyków, no myślę, że tutaj warto wspomnieć, że na Metacritic ocena tego filmu wynosiła aż 90 na 100 punktów. Jest to zaskakująco wysoki i rzadko osiągany wynik. A na serwisie Rotten Tomatoes, jak kto to wymawia, ocena wynosiła aż 8,6 na 10. No i pamiętajmy, że ten serwis jest bardzo mocno krytyczny, więc dostać takie wyniki, nagrody, które otrzymał ten film, Oscary, no to mówi samo za siebie, że była to niezwykła produkcja, która oczywiście napotkała na swojej drodze wiele, wiele problemów, między innymi takich, że gdy plan filmowy miał się przenieść na pustynię do Namibii, no to nagle spadły tam deszcze i piękna pustynia zamieniła się w roślinny krajobraz. I musieli prawie rok odczekać, aby wznowić zdjęcia. I tutaj też to są takie kolejne argumenty, dlaczego aż tak długo musieliśmy czekać na tą najnowszą, lecz nie ostatnią część Mad Maxa.
Tak, a po tym wszystkim wydaje mi się, że i nam, i słuchaczom, którzy zaznajomili się już z treścią właśnie Mad Maxa na drodze gniewu, będzie jeszcze się przyjemniej wracało do tego tytułu. A teraz zaprosimy Was na króciutką przerwę i niedługo do Was wracamy.
Out of the ruins. day is coming. All else are castles built in the air.
Jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie. Dla fanów spragnionych kolejnych akcji związanych z poczynaniami Maxa mamy ciekawostkę związaną z tym, iż jest planowana, już wręcz potwierdzona kolejna odsłona z właśnie tej serii z Tomem Hardym w roli głównej pod tytułem Mad Max The Wastelands. Jest ona zaplanowana na 2021 rok. Wiadomo, jak to wszystko zostało przesunięte przez sytuację pandemiczną, dlatego na pewno będzie to wyczekiwana produkcja, na którą pewnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale na pewno będzie warto. Z jeszcze takich domniemań jest opcja powstania trzeciej części z tych nowych Mad Maxów, jak możemy to tak nazwać. I miałaby ona przybliżyć właśnie historię z życia Furiozy, czyli właśnie głównej bohaterki z Mad Maxa na Drodze Gniewu. Miałoby to opowiadać o jej historii przed wydarzeniami, które miały miejsce w części z 2015 roku, a w jej rolę, takie są pogłoski, miałaby się wcielić Anna Taylor-Joy, więc na pewno wszyscy nie możemy się tego doczekać.
Tak jest, czekamy na kolejne części Mad Maxa, a dzisiaj niestety już musimy kończyć, bo czas nasz radiowy się kończy, czas antenowy goni, więc za dzisiaj bardzo dziękujemy. Kto nie słuchał poprzednich audycji, to zapraszamy klasycznie na Pallotti FM. Tam znajdziecie audycje od samego początku nasze, o różnej tematyce, oczywiście związanej z światem kina, także zapraszamy. Dzisiejsza audycja, jeżeli ktoś nie przesłuchał całej, bo nie mógł, albo go ominęła, to jutro już powinna się pojawić również na Pallotti, więc serdecznie zapraszamy. A my jak zwykle pojawimy się za tydzień o godzinie 19 na falach internetowych Radia Pallotti FM. Za dzisiaj dziękuję Kamilos i Pablos.
Dziękuję bardzo.
I pamiętajcie, jeżeli ktoś nie czeka na Mad Maxy, no to punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Tego się trzymamy, a na sam koniec mamy dla was ostatnią już piosenkę z nowego albumu Eltona Johna. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Story, and I'll tell you mine. I'm all ears. Take your time, we've got all night. Show me the rivers crossed, the mountains scaled. Show me who made you walk all the way here. Ooh, settle down.
your pen and I'll rewrite the pain. When you're ready, we'll turn the page together. Open the bottle, it's time we celebrate who you were, who you are, we're one and the same.